Pan Wolodyjowski skłonił się nisko i wyszedł, bo w tej chwili wszedł do księcia wojewoda Kijowski z panem starostą Stobnickim, z panem Denhoffem, starostą Sokalskim i z kilku innymi dygnitarzami wojskowymi. I cóż, spytał go Skrzetuski, jadę z tobą, jeno wpierw muszę pójść do swojej chorągwi, bo mam kilku ludzi gdzieś wysłać. Chodźmy razem. Wyszli, a z nimi pan Podbipięta, Zagloba i stary Zaćwilichowski, który szedł do swojej chorągwi. Niedaleko namiotu w chorągwi dragońskiej Wolodyjowskiego spotkali pana Laszcza, idącego, a raczej taczającego się na czele kilkunastu szlachty, gdyż i on, i towarzysze byli zupełnie pijani. Na ten widok pan Zagloba westchnął. Pokochali się oni bowiem jeszcze pod Konstantynowem z panem strażnikiem koronnym z tej przyczyny, iż pod pewnym względem mieli natury tak podobne jak dwie krople wody. Pan Laszcz bowiem, choć rycerz straszliwy, dla pogaństwa jak mało kto groźny, był zarazem przesławnym hulaką, ucztownikiem, kosterą, którym czas od bitew, modlitew, zajazdów i zabijatek wolny lubił nade wszystko spędzać w kole takich ludzi jak pan Zagloba, pić na umór i krotofil słuchać. Był to warchol na wielką rękę, który sam jeden tyle wzniecał niepokoju, tyle razy przeciw prawu wykroczył, że w każdym innym państwie byłby dawno głowę nałożył. Ciążyła też na nim niejedna kondemnata, ale on nawet w czasie pokoju niewiele sobie z nich robił, a teraz w czasie wojny tym bardziej wszystko poszło w zapomnienie. Z księciem połączył się był jeszcze pod Rosłowcami i niemalu usługi pod Konstantynowem oddał, ale od chwili spoczynku w zbarażu stał się prawie nieznośny przez halasy, które wzniecał. Swoją drogą nikt by nie zliczył i nie spisał, ile pan Zagloba wina u niego wypił, ile się nagadał i naopowiadał z wielką gospodarza uciechą, którym też go codziennie zapraszał. Ale od wieści o wzięciu baru pan Zagloba sposępniał, stracił humor, werwę i więcej pana strażnika nie odwiedzał. Myślał nawet pan Laszcz, że gdzieś od wojsko ów jowialny szlachcic odjechał, gdy nagle zobaczył go teraz przed sobą. Wyciągnął tedy ku niemu rękę i rzekł — Witam, żewać pana! Czemu to do mnie nie zajdziesz? Co porabiasz? Panu Skrzetuskiemu towarzysza odparł posępnie szlachcic. Pan strażnik nie lubił Skrzetuskiego za powagę i przezywał go sensatem, zaś o nieszczęściu jego wiedział doskonale, bo był obecny na owej uczcie w zbarażu, w czasie której wieść przyszła o wzięciu baru. Ale jako z natury człowiek wyuzdany, a do tego w tej chwili spity, nie uszanował boleści ludzkiej i chwyciwszy porucznika za guz od żupana spytał — To acan za panną płaczesz? A gładka była, co? — Puść mnie, waszmość pan — rzekł Skrzetuski. — Czekaj! Za służbą idąc nie mogę być rozkazem jego mości pana powolny. — Czekaj! — mówił Łaszcz z uporem pijanego człowieka. — Tobie służba, nie mnie. Mnie to nikt do rozkazania nie ma. Po czym zniżywszy głos powtórzył pytanie. — A gładka, a co? Brwi porucznika zmarszczyły się. — Wtedy powiem waszmości panu, że bolączki lepiej by nie tykać.
— Nie tykać? Nie bój się. Jeśli była gładka, to żyje.
Twarz Skrzetuskiego powlokła się śmiertelną bladością, ale się pohamował i rzekł — Mości panie... — Bym nie zapomniał, z kim mówię. Laszcz wytrzeszczył oczy.
— Co to? Grozisz aspem? Aspem mnie? Dla jednej gamratki? — Ruszaj, że mości strażników swoją drogę! — huknął, trzęsąc się ze złości, stary Zaćwilichowski. — O wy chłystki, szaraki, slugusy! — wrzeszczał strażnik. — Mości panowie do szabel!
I wydobywszy swoją, skoczył z nią do Skrzetuskiego, ale w tymże mgnienia oka żelazo świsnęło w ręku pana Jana i szabla strażnika furknęła jak ptak w powietrzu. On zaś sam zachwiał się w rozmachu i padł jak długi na ziemię. Pan Skrzetuski nie dobijał. Jeno stał blady jak trup, jakby odurzony, a tymczasem zerwał się tumult. Z jednej strony skoczyli żołnierze strażnikowi, z drugiej dragoni Wolodejowskiego sypnęli się jak pszczoły z ula. Rozległy się krzyki – bij, bij! Wielu nadlatywało, nie wiedząc, o co idzie. Szable poczęły szczękać, tumult lada chwila mógł zmienić się w walną bitwę ogólną. Na szczęście towarzysze Laszcza, widząc, iż coraz przybywało wiśniowieczczyków, wytrzeźwiawszy ze strachu, porwali pana strażnika i poczęli z nim uchodzić. I z pewnością, gdyby pan strażnik miał do czynienia z innym, mniej karnym wojskiem, byliby go roznieśli na szablach w drobne szmaty. Ale stary Zaćwilichowski, oprzytomniawszy, krzyknął tylko – stój! I szable schowały się do pochew. Niemniej zawrzało w całym obozie, a echo tumultu doszło do uszu książęcych, zwłaszcza iż pan Kuszel, będąc na służbie, wpadł do izby, w której książę z wojewodą kijowskim, ze starostą Stobnickim i panem Denhofem obradował i krzyknął. Mości książę, żołnierze szablami się sieką. W tej chwili pan strażnik koronny, blady i bezprzytomny z wściekłości, ale już trzeźwy, wleciał jak bomba. Mości książę, sprawiedliwości! Wołał. W tym obozie jak u Chmielnickiego ni na krew, ni na godność względu nie mają. Szablami dygnitarzy koronnych sieką. Jeśli mi wasza książęca mość sprawiedliwości nie wymierzysz, na gardło nie skażesz, to ja sam sobie ją wymierzę. Książę porwał się zza stołu. Co się stało? Kto wasz mości pana napostował? Twój oficer, Skrzetuski! Prawdziwe zdumienie odbiło się na twarzy księcia. Skrzetuski! Nagle drzwi się otworzyły i wszedł Zaćwilichowski. Mości książę, ja byłem świadkiem, rzekł. Jak tu nie rację dawać przyszedłem, jeno kary żądać, wolał Laszcz. Książę zwrócił się ku niemu i utkwił w niego oczy. Powoli, powoli, rzekł z cicha i z przyciskiem. Było coś tak strasznego w jego oczach i przyciszonym głosie, że strażnik, choć słynny z zuchwalości, zamilkł nagle, jakby mowę stracił, a panowie aż przybledli. Mów właśnie, rzekł książę do Zaćwilichowskiego. Zaćwilichowski opowiedział rzecz całą, jak nieszlachetnym i niegodnym nie tylko dygnitarza, ale i szlachcica sentymentem powodowany, pan strażnik począł przeciw boleści pana Skrzetuskiego bluźnić, a następnie z szablą się na niego rzucił, jaką moderację jego wiekowi prawdziwie niezwyczajną okazał namiestnik, tylko na wytrąceniu napastnikowi oręża poprzestając. Na koniec staruszek tak skończył. A jako mnie wasza książęca mość zna, iż do 70 lat lgarstwo warg moich nie skalało i póki żyw będę nie skala, tak pod przysięgą jednego słowa w relacji mojej zmienić nie mogę. Książę wiedział, że słowo Zaćwilichowskiego złotu równe, a przy tym zbyt dobrze znał Laszcza. Ale na razie nie odrzekł nic, jeno wziął pióro i począł pisać. Skończywszy, spojrzał na pana strażnika. Sprawiedliwość będzie wasz mości panu wymierzona, rzekł. Pan strażnik usta otworzył i chciał coś mówić, ale słowa mu jakoś nie dopisały, więc wsparł się w bok, skłonił się i wyszedł dumnie z izby. Żeleński, rzekł książę, oddasz to pismo panu Skrzetuskiemu. Pan Wolodyjowski, który namiestnika nie odstępował, strapił się nieco, widząc wchodzącego książęcego pacholika. Był bowiem pewny, że wypadnie im przed księciem zaraz się stawić. Tymczasem pacholik zostawił list i nic nie mówiąc wyszedł, a Skrzetuski, przeczytawszy go, podał przyjacielowi. — Czytaj — rzekł. Pan Wolodyjowski spojrzał i wykrzyknął. — Nominacja na porucznika! I chwyciwszy za szyję Skrzetuskiego, ucałował oba jego policzki. Pełne porucznikostwo w husarskiej chorągwi było niemal dygnitariatem wojskowym. Tej, w której służył pan Skrzetuski, rotmistrzem był sam książę, a porucznikiem nominalnym pan Sówczyński z Sieńczy, człowiek już stary i dawno z czynnej służby wybyły. Pan Jan od dawna sprawował de facto obowiązki jednego i drugiego, co zresztą w podobnych chorągwiach, w których dwa pierwsze stopnie bywały nieraz tytularnymi tylko godnościami, przytrafiało się często. Rotmistrzem królewskiej chorągwi bywał sam król, prymasowskiej prymas, porucznikami w obydwóch wysocy dygnitarze dworscy. Sprawowali zaś chorągwie istotnie namiestnicy, których z tego powodu w zwykłej mowie porucznikami i pułkownikami zwano. Takim faktycznym porucznikiem, wel pułkownikiem, był pan Jan. Ale między faktycznym sprawowaniem urzędu, między godnością w potocznej mowie dawaną, a istotną, była jednak wielka różnica. Obecnie na mocy nominacji pan Skrzytuski stawał się jednym z pierwszych oficerów księcia wojewody ruskiego. Ale gdy przyjaciele rozpływali się z radości, winszując mu nowego zaszczytu, twarz jego nie zmieniła się ani na chwilę i pozostała tak samo surową i kamienną, bo już nie było takich godności a dostojeństw na świecie, które by mogły ją rozjaśnić. Wstał jednak i poszedł dziękować księciu, a tymczasem mały Wolodyjowski chodził po jego kwaterze, zacierając ręce. — No, no — mówił porucznik, nominowany w husarskiej chorągwi. — W takich młodych latach jeszcze się to chyba nikomu nie zdarzyło. — Żeby mu Bóg wrócił tylko szczęście — rzekł Zagloba. — Ot, co jest, ot, co jest. Uważaliście, że ani drgnął. — Wolałby się on tego zrzec — rzekł pan Longinus. — Mości, panie — westchnął Zagłoba, — cóż dziwnego. Ja bym oto te moje 5 palców za nią oddał, chociażem nimi chorągiew zdobył. — Tak, to tak, ale to pan Sówczyński musiał umrzeć — zauważył Wolodyjowski. — Pewnie, że umarł. — Kto też namiestnictwo weźmie? Chorąży młodzik i dopiero od Konstantynowa funkcję sprawuje. Pytanie to pozostało nierozstrzygnięte, ale odpowiedź na nie przyniósł z powrotem sam pan porucznik Skrzytuski. — Mości panie — rzekł do podbipięty — książę mianował właśnie namiestnikiem.
— O Boże, Boże!
— jęknął pan Longinus, składając jak do modlitwy ręce.
— Tak samo mógłby jego inflancką kobyłę mianować — mruknął Zagloba.
— No a podjazd? — spytał pan Wolodyjowski. — — Jedziemy nie mieszkając — odpowiedział pan Skrzytuski. — Na siłę kazał książę ludzi wziąć? Jedną kozacką, drugą wolowską chorągiew, razem 500 ludzi. — Ej, to wyprawa, nie podjazd. Ale kiedy tak, to czas nam drogę. —
W drogę — powtórzył pan Zagloba. — Może też Bóg nam dopomoże, że wieści jakowej zasięgniem.
W 2 godziny później, równo z zachodem słońca, 4 przyjaciele wyjeżdżali z Czolchańskiego Kamienia ku południowi, prawie zaś jednocześnie opuszczał obóz wraz ze swymi ludźmi pan strażnik koronny. Patrzyło na ten odjazd mnóstwo rycerstwa z podróżnych chorągwi, nie szczędząc okrzyków i urągań. Oficerowie cisnęli się koło pana Kuszla, który opowiadał, z jakich przyczyn pan strażnik został wypędzony i jak się to odbyło.
— Ja mu nosiłem rozkaz księcia — mówił pan Kuszel. — I wierzajcie, waszmościowie, iż perikuloza to była misja, bo gdy go wyczytał, począł tak ryczyć jak wół, gdy go żelazem cechują. Na mnie też się do nadziaka porwał, dziw, iż nie uderzył, ale zdaje się, iż przez okno ujrzał Niemców pana Koryckiego, otaczających kwaterę, i moich dragonów z bandoletami w ręku. Dopiero wziął krzyczeć — dobrze, dobrze, odejdę, kiedy mnie wypędzają. Pójdę do księcia Dominika, który mnie wdzięczni przyjmie. Nie będę, prawi, z dziadami służył, ale się pomszczę — krzyczał. Jakem łaszcz, jakem łaszcz. I z tego chlystka, prawi, muszę mieć satysfakcję.
Myślałem, że go jad zaleje, a stół to dziobol nadziakiem ze złości raz przerazie. I powiem waszmościom, że mnie jest pewien, czy się co złego panu Skrzetuskiemu nie przytrafi, bo ze strażnikiem nie ma żartów. Zawzięty to jest człowiek i dumny, który jeszcze żadnej urazy plazem nie puścił, a odważny i przy tym dygnitarz. Co się zaś ma Skrzetuskiemu trafić subtutela księcia pana? — rzekł jeden z oficerów. — I pan strażnik, choć na wszystko gotowy, będzie się rachował z taką ręką. Tymczasem porucznik, nie wiedząc nic o ślubach, jakie przeciw niemu pan strażnik czynił, oddalał się coraz bardziej od obozu, na czele swego oddziału, kierując się ku Ożygowcom, w stronę Bochu i Medwiedówki. Chociaż już wrzesień poważył liście na drzewach, noc była pogodna i ciepła, jak w lipcu. Bo taki to już był cały ów rok, w którym prawie nie było zimy, a wiosną zakwitło wszystko już wówczas, gdy przeszłych lat legiwał jeszcze głęboki śnieg na stepach. Po dość mokrym lecie pierwsze miesiące jesieni nastały suche, a łagodne, o bladych dniach i widnych księżycowych nocach. Jechali tedy po łatwej drodze, nie strażując zbytnio, bo byli jeszcze zbyt blisko obozu, aby jaki napad miał grozić. Jechali żwawo. Namiestnik z kilkunastoma końmi na przedzie, a za nim Wolodyjowski, Zagloba i pan Longinus. Obaczcie, no, waszmościowie, jak się światło miesiąca kładzie na owym wzgórzu, szeptał pan Zagloba. Przysiągłbyś, że dzień. Mówią, że tylko w czasie wojen bywają takie noce, aby dusze wyszły z ciał lbów sobie nie rozbijały po ciemko drzewa, jako wróble w stodole o krokwie, i łatwiej drogę znalazły. Dziś też jest piątek, dzień Zbawiciela, w którym zjadliwe humory z ziemi nie wychodzą i złe moce nie mają przystępu do człowieka. Czuję, że mi lżej jakoś i nadzieja we mnie wstępuje. Żeśmy to już przecie wyjechali, jakowyś ratunek przedsiębierzem, to grunt, rzecze Wolodyjowski. Najgorzej to w umartwieniu na miejscu siedzieć, mówił dalej Zagłoba. Gdy na koń siędziesz, zaraz ci desperacja od trzęsienia się coraz niżej zlatuje, aż ją w końcu i z gola wytrzęsiesz. Nie wierzę ja, szepnął Wolodyjowski. Aby tak wszystko można wytrząść. Exemplum affect, którym się niby kleszcz w serce wpija. Gdy jest szczery, rzecze pan Longinus, to choćbyś się z nim jak z niedźwiedziem borykał, zmoże cię. To rzekłszy pan Longinus ulżył we zbranej piersi westchnieniem, podobnym do sapnięcia miecha kowalskiego. Zaś mały Wolodyjowski podniósł oczy ku niebu, jakby szukał między gwiazdami tej, która księżniczce Barbarze świeciła.